Kochani bracia i siostry, z jednej strony czuję się bardzo uprzywilejowany, że tutaj mogę dzisiaj przed wami stanąć. To bądź co bądź chyba największa konwencja. Z drugiej strony przyznaję szczerze, że zacząłem się bać trochę. Dlatego, że zależałoby mi pewnie jak wszystkim tym, które stają w tym miejscu, żeby ten czas tutaj wykorzystać jak najlepiej. Żebyśmy mogli rzeczywiście być dla siebie pomocą, żebyśmy mogli z niego coś dobrego wyciągnąć. Żebyśmy z tej godziny wychodzili troszkę lepsi niż byliśmy. I zwłaszcza, że przygotowałem sobie różne rzeczy do tego, co jakby to mogło wyglądać. Natomiast ta część jest tak skonstruowana, że właściwie moje przygotowania są tutaj najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, ile my mamy w sobie do powiedzenia, czy my mamy, nosimy w sobie dobre rzeczy, którymi chcemy się podzielić, i patrząc na wasze twarze, potrzebuję to widzieć w waszych twarzach i widzę w tych twarzach tą część dobra i chęci podzielenia się dobrymi rzeczami oraz takiego przyjęcia i akceptacji dla tych, którzy będą mówili o swoich przeżyciach. Niektórzy braterstwa pytali, czy nadamy temu jakąś przewodnią myśl, temu naszemu wspólnemu przebywaniu i rozmawianiu. I wiecie co, chciałbym, żeby to było, może zabrzmi to dziwnie, zebranie świadectw. Czasami może jak mówimy zebranie świadectw, to troszkę nam już się, może ta idea trochę gubi, bo to słowo stało się już taką nazwą samą z siebie. Ale spróbujmy ją rozłożyć na takie części pierwsze. Zebranie to jest wtedy, kiedy są różne rzeczy rozproszone i zbieramy je w jedno miejsce. I my tutaj się właściwie zebraliśmy, przyjechaliśmy z różnych części. Ja tutaj przyznaję się, że często bardzo w tych okolicach nie bywam, tym bardziej jest mi może miło przed braterstwem stanąć. I zbieramy właśnie różne elementy, które nagle stają się w jednym zbiorze, nagle stają razem. A drugie słowo to jest świadectwo. I często w życiu potrzebujemy świadectw. Potrzebujemy, żeby ktoś nam zaświadczył o prawdziwości czegoś. I kiedy pomyślimy sobie, jak Ewangelia do nas dotarła, to ona do nas dotarła nie przez co innego, jak tylko przez to, że mężowie Boży nam zaświadczyli o rzeczach, które widzieli, które zostały im przekazane, których dotknęli. I to właśnie bezpośrednie świadectwo jest czymś, na co bardzo czekamy i czego oczekujemy. Czy oczekujemy czegoś prawdziwego, szczerego, że ktoś opowie coś, czego sam doświadczył. Coś, co sam przeżył. Coś, co nie jest wyczytaną wiedzą z książki. I apostoł Jan, kiedy zaczyna swój list, pierwszy, zaczyna go od takich słów. Co było na początku, co słyszeliśmy. Co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie żywota. A żywot został objawiony i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot. Apostoł mówi, że widzieliśmy Pana, widzieliśmy Zbawiciela, widzieliśmy Chrystusa. Nasze ręce Go dotykały, nasze uszy słyszały Jego słowa. O tym wam chcemy opowiedzieć. Chcemy wam opowiedzieć o słowie życia. O czymś, co daje życie każdemu z nas. I coś, co jest naszą bezpośrednim doświadczeniem. I tak było, że Pan Bóg objawiał się różnym ludziom, dużym i małym. I kiedy tutaj będziemy zabierać głos, to chciałbym, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy zachęcali nawet te najmniejsze świadectwa, te najdrobniejsze. I drugą historię, którą wam chciałem tylko na początek powiedzieć, to jest historia też dziewczyny, o której znamy ją tylko z jednego wydarzenia i z jej imienia. Dziewczyna miała na imię Rodę. Czy ktoś z was wie, co zrobiła Rodę? Ta dziewczyna jest znana tylko z jednego wydarzenia. Apostoł Piotr cudownie został wypuszczony z więzienia. Stał się cud. I w nocy idzie do braci, którzy trwali na modlitwie. Oni trwali na modlitwie, ale się go nie spodziewali. I może parę wersetów wam przeczytam, kiedy apostoł dotarł już do miejsca, gdzie byli bracia. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. A poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. Oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał dalej. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. I tak jest, że Pan Bóg objawia różne rzeczy i potrzebni są nam tacy mali świadkowie. Tacy mali ludzie, którzy o czymś zaświadczą. Ta dziewczyna nasłuchiwała i zaświadczyła, nie uwierzycie, ale tam stoi Piotr. On nie jest więzieniem. Mówi, to jest niemożliwe. Jak jest niemożliwe? Idźcie, zobaczcie. Świadczę wam, mówię wam, że to on. Oni mówią, anioł jego. No i w końcu potem poszli i powiedzieli, Rodę miała rację. To Piotr apostoł cudowną mocą wyrwany i wtedy mogli z nim porozmawiać i od niego usłyszeć jego świadectwo z kolei o tym, jak mocną ręką Pan Bóg go wyprowadził. I my potrzebujemy też sobie składać świadectwa wzajemnie o tym, że Pan Bóg jest tym samym Bogiem, który wyprowadził apostoła Piotra, który w naszym życiu działa, który tak samo pomaga dzisiaj, tak samo prowadzi lud Boży i my sami tego doświadczamy. Na różny sposób, na różne różnymi metodami, w różny sposób, ale chcemy to usłyszeć, że Pan Bóg rzeczywiście zadziałał. I to jest czas właśnie na złożenie takiego świadectwa, że w życiu odczułam, zobaczyłem, poznałem Boga. Taki On jest. Tak zadziałał, to zrobił. Albo o to Go proszę, o to się staram i to chcę, żeby uczynił w moim życiu. I myślę, że też oczywiście ta poprzednia część jest dla nas taka wyjątkowa, ponieważ bywają takie konwencje, które są przełomowe, w których ta pierwsza ławka, na której siadają ci, którzy chcą przyjąć symbol chrztu, zapełnia się w sposób szczególny. I w tym roku chyba jest też taki rok przełomowy, kiedy wiele osób, na które być może czekaliśmy, albo niektóre, na które nie czekaliśmy, zasiadło w tym miejscu i ten chrzest jest dzisiaj, ten rok jest jakiś wyjątkowy. I pewnie nie tylko ja, podobnie jak Brat Andrzej tutaj zadawał to pytanie, rozmawiałem też z bratem Edziem. Czasami ciekawi nas to, jaka droga nas prowadzi. Jak to jest, że postanawiamy iść za Panem Bogiem i że gdzieś coś się przełamuje, że jednak chcemy przed takim wielkim gronem, przed taką dużą społecznością przyjąć chrzest i chcemy powiedzieć coś bardzo ważnego i chcemy rozpocząć inne życie. Ta nasza droga bywa bardzo różna. Ja znam moją drogę. Ja wiem, jak długo się wahałem. Ja wiem, dlaczego nie chciałem przyjąć chrztu i wiem, w jaki sposób zostałem do tego przez Pana Boga przymuszony. Ale ciekawi mnie też droga wszystkich innych, dlatego szczególnie będziemy liczyć też na tych, którzy dzisiaj ten symbol chrztu przyjęli, aby nam trochę o tym opowiedzieli. A więc za chwileczkę, braterstwo, oddam wam już głos. Przygotowaliśmy kilka pieśni też, które mogłyby się stać inspiracją taką, żebyście mogli troszkę tak się przygotować, pomedytować troszkę i tak się nastroić, dlatego że pieśni nasze, którymi rozpoczynamy nasze nabożeństwa, są po to, że muzyka przygotowuje nas na przyjęcie Słowa. Słowa Bożego. To nie jest tylko jakiś rytuał, który nie ma żadnego sensu. To jest tak, że kiedy śpiewamy pieśń, która oddziałuje na nasze emocje, która sprawia, że czujemy jakoś tak tą, że to nasze przybliżenie się do Boga nie jest tylko umysłem, a jest także naszym sercem. Macie to zjawisko, kiedy śpiewaliśmy te pieśni, też takie pieśni o poświęceniu, w szczerym serca poświęceniu. Tyle razy się to śpiewa, ale jednak ta pieśń ma szczególne miejsce w szczególnej sytuacji. I ta muzyka nas przygotowuje, więc chciałbym, żeby też ta pieśń przygotowała was do podzielenia się swoimi świadectwami.
Błogosławię i
Chciałby złożyć pierwsze świadectwo. Pierwszemu jest zawsze trudno, dlatego bardzo proszę o odwagę. Brata Andrzeja Dąbka, widzę rękę w górze. Jakby można było mikrofon tam do brata Andrzeja.
To jest coś, co zawsze napawa mnie radością, że te dwunastki w naszym życiu mają bardzo ważne znaczenie. Było 12 pokoleń, było 12 apostołów. Nie chciałbym może wchodzić w szczegół tej cyfry, liczby, ale jest taka liczba, która jest trochę mniejsza, ale też równie ważna. To jest 9. Jest 9 owoców Ducha Świętego. Kiedyś napisałem taki tekst na temat tych owoców. Każdy z nas, myślę, że kosztował owoców różnego gatunku, różnego rodzaju, bo owoc to jest coś niesamowitego, bo on oprócz tego, że ma piękny kolor, ładny aromat, to jeszcze ma też ładny smak. Tym wszystkim obdarzył nas nasz Zbawiciel, a także przede wszystkim nasz Stwórca, który dał taką rozmaitość tych owoców. Owoce, do każdej litery słowo, otwarte wrota ozdobione cenną Ewangelią. Tych liter pięć określa owocowania chęć. Kiedy otworzycie swoje serduszka, to was wzbogaci ewangeliczne światło. Bywa, że wieczorem od łez mokra jest poduszka, lecz w blasku poranka staje się łatwo, do owocowania się jest gotowy. Wtedy z postanowieniem nowym, w lśniących kolorach wewnętrznego piękna w połączeniu z Ewangelią zaowocujecie soczyście. Owoców jest 9 na apostolskiej liście. Zgromadzić je można i posmakować. Z nimi łatwiej przez życie wędrować. Miłość. Na tej liście pierwszą pozycję zajmuje. Kto wie, jak ona smakuje? Ekspertami od tego owocu są wszystkie matki. One budują mosty i kładki między pokoleniami. One wybierają to, co się zaprawi. Radość zajmuje na liście pozycję drugą. Ona spływa ze słów Biblii w wody czystą strugą. Kto jej posmakował, ten z chęcią do bagażu życiowego schował ją i ciągle nosi do swego boku, bo radosny człowiek jest pełen uroku. Pokój umieszczony na miejscu trzecim, potrzebny jak tak dorosłym, jak i dzieciom. On ma smak porozumienia. Kto go poznał, ten go docenia. Cierpliwość jest na liście czwarta. Ona na cierpieniu jest oparta. Długo kwitnie i owocuje, bo czasu więcej na to potrzebuje. Gdy brama twego serca jest otwarta, to cierpliwość głęboko się zakorzeni. Ona wymaga czasu i przestrzeni. Uprzejmość, z kolei piąta, sprawia, że kto ją posiada, chętnie sprząta za siebie i za sąsiada. Dobroć, ona ozdobą naszej codzienności, nigdy nie powszednieje, nie powoduje senności. Na drzwiach twego domu niech widnieje, gdy ludzie po trudzie zaznawieni od ciebie. Ten owoc wyrasta na niebiańskiej glebie. Ludzie serca gołębiego nie mają cech człowieka przebiegłego. Wierność to owoc dyskrecji i taktu. Nie zapominaj tego faktu, gdy ktoś tajemnicę ci powierzy. Trzymaj ją i chowaj, gdzie należy. Łagodność rodzi się z soków delikatności i ma kolor subtelności. Nie ma w sobie krzyku, nie dochodzi swego, jest gładka w dotyku, słowem jest miła, jak bezzębna piła, można na niej grać łagodne melodie. Opanowanie. To ono potrzebne najbardziej, gdy wokół zagrożenie nie trać głowy, lecz mieć plan szczegółowy, jak pokonać niebezpieczeństwo. Nie zawsze potrzebna odwaga i męstwo, lecz sposób zapobiegania stanom zapalnym jest wyjściem idealnym. Ten owoc listę zamyka. On obniża temperaturę wszelkich dyskusji. On przyjaciela zmienia przeciwnika. Myślę, że warto o tym pamiętać, żebyśmy mieli w sobie na tyle opanowania, łagodności, miłości, tego wszystkiego, co jest na tej liście. Ja zaznałem różnych uczuć w moim życiu i wiem, że warto polegać na tej liście, właśnie tej liście owoców, która no, ma 9, wydaje się taka niepełna, bo 10 przykazań było, ale owoców jest 9, tego się nie da zmienić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Bratysła jeszcze chciałby? Proszę bardzo, dobra, ta Józia mikrofon.
Przed braterstwem, służyć
świadectwo przez pieśń 364. Zwiędzą w następku żegnocy. Bardzo proszę o uświadomienie.
Zaśpiewamy, a jeszcze byś bardziej powiedział dwa słowa, w jaki sposób ta pieśń wyraża twoje uczucia.
Po prostu bratelstwo, trudności życia, problemy zdrowotne powodują, że ta pieśń jest mi bardzo bliska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zaśpiewajmy teraz bratelstwo tą pieśń. Mamy brata Krzysia gdzieś? Jak nie, to na pewno jakiś inny uzdolniony brat się znajdzie. I jeszcze raz numer pieśni? 364. 364.
Thank you.
tą pieśnią brat Jóźwił poprosił o siłę ducha w chorobie. Jak patrzyłem na jego twarz, jak śpiewaliście, to mimo tego, że nie otwierał ust, to wydawało się, że całym sobą śpiewał tą pieśń. Bo wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, to potrzebujemy bardzo hartu ducha. Potrzebujemy mocnego ducha. I różne choroby nas dotykają. Pamiętam, jak siostra Rybkowa była w szpitalu i kiedy tam trawiła, to mówiła, że mówi się, że to właśnie cierpienie uszlachetnia, ale mówi, wiesz co, Daniel, to co ja w tym bólu mówiłam, to nie chciałam tego już powtarzać. I w takich chorobach, w takim czasami bólu potrzebny jest człowiekowi dużo hartu ducha i dlatego ta pieśń, mam nadzieję, że podniosła wszystkich tych, którzy takiego hartu ducha potrzebują. Kto z braterstwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, siostra.
Wspomnienia z mojej drogi do pracy. I jest, myślę, że też ta pieśń wyzwoliła do mnie trochę odwagi, że podniosłam rękę. Pochodzę z rodziny katolickiej, dosyć takiej gorliwej. Bardzo wcześnie dojrzewałam jako dziewczyna. Marzyłam o miłości, założeniu rodziny, o dzieciach. I kiedy przeżyłam swoją pierwszą nieszczęśliwą miłość, modliłam się do Pana Boga, żeby pomógł mi znaleźć mojego męża. Stwierdziłam, że ja już sama nie będę nikogo szukać, powierzyłam tę sprawę Panu Bogu. Rok później poznałam tego człowieka, który siedzi dzisiaj koło mnie. Ale moja droga do poświęcenia trwała bardzo długo, bo poświęciłam się tutaj rok temu. Trwało to 32 lata. Od tego czasu, kiedy mój mąż opowiadał mi o Panu Bogu, minęło dużo różnych rzeczy, bo prawdę przyjmowałam rozumem, umysłem, to co mąż mi opowiadał, to co później słyszałam na zebraniach. Wpadało do mojego umysłu, do mojej głowy. To było logiczne, jasne, to mnie przekonywało. Ale dzisiaj to widzę, nie było miłości w sercu. I później mijały kolejne lata, aż pewnego razu zachorował nasz 16-letni syn. Diagnoza nowotwór kości z przerzutami do obu płuc. Sytuacja beznadziejna. Ale żył jeszcze prawie 6 lat. W tym czasie różne były moje myśli, od modlitw do Pana Boga o wsparcie, poprzez zwątpienie, rozpacz, żal, pretensje do Pana Boga. Widziałam, że tyle braci modliło się w tej sprawie, Pan Bóg nie wysłuchał. Posunęłam się nawet do szantażu. Obiecywałam Panu Bogu rzeczy, których nie mogłam spełnić, żeby tylko pomógł. Po śmierci syna podróżyłam się w rozpaczy. Nie chciałam żyć, nie chciałam być szczęśliwa. Myślałam o nim bez przerwy. We dnie i w nocy, kiedy rano się budziłam, to była moja pierwsza myśl i ostatnia, kiedy zasypiałam. Aż w końcu uświadomiłam sobie, że taka cześć, takie myślenie, bo należy się tylko Panu Bogu. Że z pamięci o moim dziecku zrobiłam sobie bałwana. I się przeraziłam swoimi uczuciami. Później pojechaliśmy na konwencję do Białogardu. Akurat był tytuł przewodni o modlitwie. Przeleczałam prawie wszystkie wychody. I była to chyba taka przełomowa konwencja w moim życiu, dlatego że zaczęłam sama szukać. Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? Jak Pan Bóg działa, czego ode mnie chce. I Po pewnym czasie uświadomiłam sobie, że mam w sercu pokój i radość. Mimo tych wszystkich różnych ciemnych chwil w moim życiu. I broniłam się jeszcze przed tą decyzją o poświęceniu, chociaż poświęciłam temu 7 miesięcy, kiedy myślałam dzień w dzień, czy jestem w stanie to zrobić, czy mogę, bo z jednej strony czułam, że za to, co Pana Boga otrzymałam, nie mam co mu oddać, nie mam jak okazać mojej wdzięczności, jedynie przez oddanie mu swego życia. Ale bałam się, bo też mój wasz się poświęcił nie tak dawno, żebym nie robiła tego dla męża bardziej, nie dlatego, żebym za nim nie poszła przypadkiem, a nie za Panem Jezusem. A więc 7 miesięcy myślenia codziennie, aż pewnego dnia przestałam o tym rozmyślać, wiedziałam, że tak trzeba zrobić. Doczekałam do wakacji, usiadłam tutaj na pierwszej ławce. I mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem szczęśliwą osobą. Mimo tego wszystkiego, co się w moim życiu stało, jestem szczęśliwa, radosna. Mam pokój w sercu i nadzieję na przyszłe życie, tak dla mojego dziecka, jak i dla siebie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. Ja pewnie, jak wielu z nas, nie umiemy objąć tej historii swoimi uczuciami, ale bardzo się cieszymy, że jesteś w miejscu, w którym jesteś. Jesteś dla nas dużym przykładem. I myślę, że osoby, które coś podobnego przeżywają, będą zawsze mogły przyjść do Ciebie i zobaczyć, jak trzeba sobie poradzić w takiej sytuacji. Oczywiście nikt z nas by nie chciał być w takiej sytuacji. Ale dziękujemy Panu Bogu, że jest taki mocny i że jest taki silny i że daje czasami nam więcej siły, niż byśmy myśleli, że w nas jest. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Kto z braterstwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, brat Mario.
Spróbował mnie dzisiaj zabrać głos w tej sprawie, aby troszeczkę dać świadectwo mojemu dzieciństwa. Tu brat prowadzący właśnie ten temat przed poświęceniem tego braterstwa, to zadał pytanie im, co spowodowało, jaka decyzja, w jakim czasie. Ja nie pamiętam decyzji, mojej decyzji, aby się to pokazać przed wieloma braćmi, że chcę Panu Bogu służyć. Ja od dzieciństwa byłem przekonany, że jestem na drodze. Najpierw uwierzyłem rodzicom, że rodzice mają rację i jeśli w szkole, wychodząc z religii, byłem prześladowany przez kolegów, których w klasie było 60, ponad 60 uczniów, samych chłopców, bo była szkoła żeńska i młodzieżowa. No więc byłem prześladowany. Walczyłem i dla rodziców. Wierzyłem rodzicom, że mają rację i dlatego tej społeczności dzieciństwa nie opuszczę. Podczas okupacji, mając okupację, nastąpiła, miałem 7 lat. Mój tato prowadził szkółkę z moim rodzeństwem, które nam było. Jestem za 6 osób i rodzeństwo Siwków, które uczęszczało też do naszego domu i to szkółkę mój tatuś prowadził. I tak jak mówię, że walczyłem za rodziców, zawsze za nim zacząłem czytać i Biblię i Ojcu na górę czytać tomy czy inne, nabierałem przekonania już osobiście. Okupacja się skończyła, miałem 13 lat, zaczęły się otwarte zbory, już za okupację nie było się wolno zbierać, ale zaraz, miałem 13 lat, I dopiero wtedy, mając 13 lat, zaczyna się do tego wątpować. Czemu? Wątpowałem się dlatego, że szkółka trwała półtorej godziny przed zebraniem. Dwa zebrania do południa były po 2 godziny. Zarazem 5,5 godziny. I po południu było 2-godzinne zebranie, zarazem 7,5 godziny. Byłem jako 13-letni chłopiec i zdarzył, że miałem co niedzielę konwencję. Ja 7,5 godziny byłem w zborze. No, czy jakieś było zainteresowanie? Czasem owszem, jak był spór, zboru się jakiś spodziewał, no to było zainteresowane. Ale tak to tylko patrzeć na zegar. No, czytać to historyczne księgi, czytałem, żeby ja myślę, że te 2 godziny jakoś przeszły. Trzy rozdziały przeczytam, popatrzę na zegar, dopiero 10 minut przeszło. Na tyle.
Dobra, Marian szybko czytał.
Wątpowałem się tak, że mówi, że o bracia kochani i wujkowie kochani, wy ze mnie badasz, a nie zrobicie. Nie zrobicie, bo ja nie wyczytam. No ale wytrzymałem. No więc z tej historii, które czytywałem tę Biblię, ja po dzień dzisiejszy korzystam. Ja tę historię to prawie znam, na ile moja pamięć jest taka, to prawie znam na pamięć, ale po dzień dzisiejszy korzystam z tego. Ja historycznie się nie czytam, bo ja pamiętam wszystkie. No ale przyszła pobór wojskowy, no poszedłem do wojska, no i to się, tak się skończyło, jak się skończyło. Ale postanowiłem na tej kopalni siedząc, obsługując ten, postanowiłem tak i pisałem listy do rodziców i do zboru, takie uduchowione, pełne, że mówię, no tylko wrócę do domu, to pierwsze kroki moje będzie się poświęcić. Wyszedłem, no ale natrafiłem na trudności w Rzeszeniu, w pochodzie, podziały, no lepsza pszenica, gorsza i tak dalej, wszystko to mi wstrzymało. Wstrzymywały mnie wykłady, które mówili, że ktoś musiał koronę stracić, dlatego ci na pierwszy ład zajmują to miejsce. O nie, to ja takim nie chcę być takim, żebym ja czy komuś koronę zabierał, ja chcę sam zarobić na tą koronę. No i tak mnie to wstrzymywało tego poświęcenia. Nasz okres, mając 31 lat, od dziecka nigdy mi przez myśl nie przechodziło, że ja tą społeczność opuszczę. Nie przechodziła mi. Ja byłem zdecydowany, że ja tej społeczności będę, aczkolwiek były momenty, jakbym wspomniał, że się buntowałem. Bo czasem było lubiłem piłkę, ja bratysto, który byli w niepomisach w zborze, no to wiadomo, że no na przeciwko wodna było boisko sportowe i tam chłopcy grali, a ja byłem zapalonym piłkarzem. No więc to ta piłka, że usłyszał, no to mi wszystko zabierało chyba całą swoją myśl. No więc zabijałem właśnie tym czytaniem. Ale żeby skrócić właśnie to moje to oświadczenie, że mają 31 lat, no to co mi to na przeszkodzie jest, więc tam jestem w tej społeczności, tak nie korzystam z Boże, bo jemu sympatyku wolno zabierać głosu. No i no, czemu ja nie mam brać udziału w tym wszystkim? No i nie planując, konwencja w Andrzejowie była w Roczynach i postanowiłem na tej konwencji. Nie planowałem ani w domu, ani na tej konwencji, pójdę na tą pierwszą łachę i usiadłem. No i zbliżyłem się, że usiadłem, patrz, przyjło do siebie bracie. Też takie po tym przechodził, jak i ja. No myślę, że dlatego mówię, żeby ten młodym uświadomić, że dzisiaj młodzież to nie chce nawet na jednym sporze, na jednym wypadzie być już za dużo dla nich. Ja dziękuję Panu Bogu, że zostałem badaczem autobowiem, bo wziął się buntał. Cztery pokolenia jest moje, już właśnie czwarte pokolenie. I żadne z tego pokolenia nie opuściło jeszcze społeczności. Ja proszę Pana Boga, żeby tak dalej było. A na razie jeszcze mamy i młodzieży, i dzieci jeszcze społeczności nie opuścili. I dałbym Bóg, żeby tak dalej było. Dziękuję Panu. Ja przepraszam, bo ja troszeczkę mi uciekają myśli ze względu na wiek, także gdybym chciał szczegółowo opisać całe moje życiorys, no to byłaby książka.
Dziękuję bardzo, bracie Marian. Obiecywałem sobie, że nie będę komentował zeznań, ale tutaj odstąpię od mojego postanowienia, ponieważ ojca brata Mariana znałem, bo to mój dziadek. I powiem wam jedną rzecz o nim. To był twardy człowiek. I rękę też miał twardą. I rzeczywiście jest tak, że to moja mama szczególnie zaświadcza, nie podobała jej się. Ta jego twarda ręka dziadka się nie podobała. Natomiast to, co sprawiło w mojej ocenie, to, że jednak te dzieci wszystkie w dobrą stronę popchnął, to nie była ta twarda ręka. To było to, że to był człowiek konsekwentny. To, co mówił, to robił. I jak się wszyscy bali robić szkółki, to on robił. I brat Marian powiedział o wojsku, skończyło się, jak się skończyło. Nie powiedział, się skończyło. Skończyło się więzieniem, a potem odpracowywaniem. Bo to jest szkoła dziadka. Trzeba być twardym. Tu się siostra zgłasza, ale myślę, zanim jeszcze kolejne osoby, to może jeszcze byśmy posłuchali jednego utworu, który by nas nastroił. A potem siostra.
Thank you.
przepraszam, mikrofon najpierw do siostry, a potem do brata Samuela. Tutaj siostra, w pierwszym rzędzie.
Miałam takie doświadczenie, to znaczy po konwencji już to było generalnie, bo w poniedziałek nad ranem, gdyż o drugiej szłam do łazienki dość szybko, gdy tak poświęciłam, że duża miałam na głowie, rękiem ubitą i kolano, to tak kolano, cała noga mnie tak bolała, by ledwo, że do tego łóżka weszła i myślę sobie, dlaczego to mnie spotkało. Nad tym się zastanawiałam. Dobrze, że nie upadłam na prawy staw wiadrowy. To jest do wymiany ten staw wiadrowy i się wiąże to z kosztami. I tak właśnie myślę sobie, dlaczego zostałam uchroniona, że tak momentalnie pomyślałam sobie, chyba koniec, jak tak upadłam. Ale ja już na szczęście poszłam, położyłam i zaczęłam tą nogą coś robić, bo straszny ból miałam. No i tak właśnie później w Sopraciu byłam, że tak tą ręką miałam opandagowaną. Myślałam, już tak starałam się, żeby tą nogę tak zrobić, żebym cośkolwiek mogła zajechać. Bo to było moje plany, żeby pojechać do Sopracia, bo to najbliżej miałam. No i tak myślałam, mówię sobie, chyba celowo Pan mi Bóg daje żyć, żeby coś musi jeszcze coś pełnić w życiu, żeby skoro żyje. No i szczęśliwa byłam, że byłam w Sopraciu, że miałam kłopoty też tu przyjechać. Ale braterstwa, wszystko pomimo się, chociaż z opóźnieniem dużym, ale przyjechało.
Cieszymy się.
Cieszę, że jestem przy opracie. Że mogę trochę porozmawiać. Jestem sama w domu, siedzę i to nie wiadomo, staram się teraz, żeby nie powtórzyło się takie zdarzenie, bo to by była katastrofa, bo nawet nie byłoby wiadomo, co się ze mną dzieje, bo jestem sama. Córka się nie odbywa, no tak już, jak to się mówi, mam problem z tym nierwanki. No i ten jest problem. Chciałabym sobie operację zrobić na stawie, że mam nawet skierowanie, ale to się na pewno wiąże z kosztami, bo odłożył mi na za rok, to jest straszna męczarnia. Bo to z tego wiąże, to chyba najprawdopodobniej ten głosów boli i nogi, wszystko to się rujnuje. Ja tak chciałam zrobić, żeby szybciej zrobić tą operację, że miałabym, jak to się mówi, męczyć się i tego, i jeździć te na zebrania. No to prawda, cieszę się, że zabierają mnie na zebranie. Nawet w Gminach kilka razy była. W Olsztynie nie mogłam być. Byli w Olsztynie też, ale ja nie byłam, bo nie mogłam. No i z tego powodu jestem z tego zadowolona. Jest tak bym tak chciała, tak właśnie Pana Boga prosiłam, żeby udało się tą operacją. Jadra z tego stanu biodrowego. W kolanach też mam wyrobienia, ale to jeszcze możliwe jest coś innego zrobić, ale stanu biodrowego nie.
Dziękuję bardzo, siostrze, za jej wypowiedź. Powiem wam szczerze, że do niektórych rzeczy się dorasta. Jak byłem trochę młodszy, słuchało się takich wypowiedzi, że ktoś tam miał jakieś kłopoty, przewrócił się i nic mu się nie stało. No to myślę, że takie trochę opowiadają takie trywialne rzeczy. No ale niedawno moja mama się przewróciła, poważnie jej tak spadła i zakrwawiona cała miała twarz. I wtedy wszyscy uświadomiliśmy sobie, że gdyby sobie złamała staw biodrowy, to pewnie by już nigdy w życiu nie stanęła na swoich nogach. Powiedzieliśmy wszyscy w rodzinie, dzięki Panie Boże, że mama jeszcze stoi na swoich własnych nogach. Nie jeździ tyle, bo już jest taka słabsza, nie może chodzić, ale stoi na własnych nogach. Przyjmujemy wszystko, co Pan Bóg daje, ale zawsze cieszymy się, kiedy nam daje jeszcze siłę, tak i siostrze, i nam wszystkim, że tu jesteśmy. Brat Samuel. Wreszcie ktoś przełamuje trochę i trochę ze średniego pokolenia. Nie chcę powiedzieć młodszych, bo gdzie tam do młodszych, ale przynajmniej ze średniego pokolenia ktoś się jeszcze wypowie. Brat Samuel, który nie pamięta wojny, może też coś powiedzieć.
No właśnie, wybaczą mi braterstwo, że nie powiem nic z gatunku wielkich wydarzeń, bo cieszę się od Pana Boga takim życiem spokojnym i małymi szczęściami. No więc na Bogu dzięki nie mam jakichś kłopotów zdrowotnych. Ja chyba mam tylko astmę i płatwusa, poza tym jestem zdrowy. I chciałbym po prostu przemówić, dlatego żeby uświadomić może tym młodszym trochę, że to jest też wasza konwencja i stopień zadowolenia z tej konwencji i z każdego takiego spotkania będzie równomierny do waszego udziału w tym. Także mówcie o sobie, może ta godzina nie pozwoli już na to, ale po prostu korzystajmy, bo to jest dla nas też. Zobaczycie, że będzie dużo ciekawiej. Chciałem tylko powiedzieć o ostatnich kilku latach, to takie dla nas nowe doświadczenie chrześcijańskie. Ogólnie to czuję w Pana Boga udział w moim życiu taki, że pewne rzeczy przychodzą jako następstwa same po sobie, układają się w takie logiczne epizody. Czuję wielką wdzięczność do Pana Boga i braci, że otrzymałem, myślę, że dosyć chyba dobre podstawy wiary od braci w moim macierzystym zborze. Dużo miłości, serdeczności w zborach, gdzie byliśmy potem w Poznaniu na przykład. I potem przyszło nowe doświadczenie zakładać zbór, chociaż on oczywiście już istniał jakiś czas, w sensie spotkań. I to takie ciekawe i nowe, jak coś zrobić, żeby działało, na jakich zasadach się oprzeć, no szósty dom, dobrze, ale jak to w praktyce wygląda. Tam jakieś inne pomoce. No i po prostu chciałbym powiedzieć, że ten okres też jest taki ciekawy i psychologicznie, i dla mnie w patrzeniu na samego siebie. Chciałbym przy okazji przed braterstwem powiedzieć, że myślę, że kiedyś byłem dużo bardziej ciężkim, takim buntowniczym człowiekiem pretensjonalnym i niedawno udane mi było stanąć trochę z drugiej strony przed zgromadzeniem i zobaczyć, jak ciężko jest budować, jak łatwo krytykować, wykłócać się o jakieś detale. Przepraszam Pana Boga i wszystkich, którzy kiedykolwiek może to dotknęło i dziękuję, że mogę zobaczyć, jak to działa. A jakie to jest ważne, żeby właśnie się budować w wierze i się wzmacniać, dawać sobie radości. No chciałem to zrobić, dlatego nie powiem o tym, co mnie boli, tylko właśnie o takich małych rzeczach. Pan Bóg mi dał dobrą żonę, dziękuję Ci Panie Boże. I zauważałem także działanie Pana Boga w takich nawet drobnych sprawach. Kilka razy było mi tak źle za granicą, że chciało mi się krzyczeć i uciekać do Polski. Wtedy nagle zjawiała się pomoc. Znaleźliśmy znikąd mieszkanie za śmieszne sumy, jak na tamte warunki. Kiedy w zborze były prześladowania takie z zewnątrz i straciliśmy z dnia na dzień salę dużą, gdzie nawet się odbywały młodzieżowe, to tak. Stryk i sala znalazła się w środku miasta za bezcen. Każdy może na pieszo tam dojść. Mamy wszyscy blisko. Przyglądali nas chrześcijanie, co prawda z innej denominacji, ale bardzo tacy otwarci dla nas dobrze. I tak samo jest w innych sprawach, za co czuję, że poukładały się wszystkie takie niezałatwiane jakieś problematyczne dla mnie kwestie do tej pory. I Pan Bóg daje nam ten czas na zastanowienie się, co, jak wykorzystać te błogosławieństwa. Tak jak Brat Andrzej Łebnik ja mówił, że wszystko jest Pańskie. Jak to teraz wykorzystać? Nie chcę przeciągać, więc powiem tylko jeszcze o kilku takich lekcjach, jakie otrzymałem dla siebie. Na przykład kiedyś miałem wielką potrzebę, żeby ze wszystkimi braćmi, siostrami mieć taki dobry, serdeczny kontakt, ale cielesne względy, brak częstego kontaktu i wiele innych przyczyn się nakładają, że nie mamy z całym ciałem Chrystusowym takiego samego, takich powiązań. Ale zauważyłem, że Pan Bóg też zadziałał na takie modlitwy i na przykład poprzez rodziców wielu z Bethesda, co do nas przyjeżdża, na przykład w celach zarobkowych, to czuję teraz serdeczniejsze relacje z ich dziećmi, z ich wnukami, z czego się bardzo cieszę, że w ogóle Pan Bóg dał nam takie zgromadzenie. Jesteśmy w Mińsku, blisko granicy holenderskiej, gdzie jest wiele osób z różnych zborów i uczymy się słuchać siebie nawzajem. Traktujemy różnorodność jako taką zaletę, coś, co jest żyzne i co pozwala nam stawać się chrześcijanami bardziej kochającymi, otwartymi. Wiele bym chciał Wam powiedzieć, braterstwo, ale nie chciałem mówić spontanicznie, mówić Wam do serca. Proszę Was tylko, ja zawsze się modlę za wszystkimi braćmi w Polsce, bardzo za Wami tęsknimy. Za granicą nauczyliśmy się chyba, tak myślę, doceniać kapitał, jakim jest człowiek. Każdy z Was jest dla nas naprawdę bardzo ważny. Chcielibyśmy z Wami przegadać długie godziny, spędzać z Wami swoje życie, poznać Wasze duchowe myślenie, budować się na Waszym przykładzie. Jest jak jest, ale chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że jestem na konwencji. To w ogóle cud i spryt mojej żony i teściowej, że się tu dostaliśmy. Także niech będzie chwała Panu Bogu. Proszę Was, żebyście modlili się za naszą społecznością, żeby braterstwo się jeszcze bardziej kochali. I my też za Wami myślimy o Was i mam nadzieję, że będziemy dalej mieć dobre relacje, bo to, co zauważyłem, że mimo odległości, kiedykolwiek przyjeżdżamy do Polski, widzimy, że kontakty z braćmi nie rdzewieją, że są serdeczne, żywe, że zawsze jest ten fundament, żeby je odnowić i poszerzyć, co nie jest w świecie takie oczywiste i często spotykane. To też jest specyfika naszej społeczności i chyba Ducha Świętego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Samuel. Cieszę się, że przemówił do nas poukładany wewnętrznie nasz brat Samuel Królak i myślę, że powiedziałeś wiele rzeczy, pod którymi się pewnie wiele osób podpisze. Tych, którzy mieszkają gdzieś dalej, którzy doceniają bardzo każdy kontakt i każdą społeczność, którą można utrzymać. Coś, co możemy tutaj w takim wielkim gronie czasami gdzieś nam to umyka. Jeszcze raz dziękuję. No i myślę, że jest to zachętą, żeby podniosły się ręce średniego i młodszego pokolenia. Siostro Wiesławo, za chwileczkę cię proszę, ale dam pierwszeństwo teraz komuś może z młodszego lub średniego pokolenia. Brat Stasiu, też jeszcze proszę o cierpliwość. Teraz poproszę jakąś młodszą rękę. Bardzo proszę, Robert. Tamten rząd.
Pierwsze, co chciałem Wam się podzielić, bo się naprawdę bardzo cieszę, że już teraz mogę Was wszystkich nazywać bracia i siostry i że mamy ten sam cel, że mamy tą samą drogę i że możemy teraz się dzielić tym razem, że możemy dzielić się naszymi problemami, naszymi sukcesami, żebyśmy wszyscy dążyli do tego samego. Ale chciałbym pomimo tego też jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które nam brat zadał w czasie wykładu. Dlaczego tu i teraz? Właśnie dla mnie to było ciekawe pytanie. Zaskoczyłem się, bo bardziej zastanawiałem się ogólnie, dlaczego się poświęcam, a nie tutaj i teraz. Dlatego chciałbym właśnie takie świadectwo dać, jak doszło, dlaczego się poświęciłem. W swoim życiu zawsze sugerowałem się swoim własnym intelektualem. To znaczy, że zawsze jak miałem coś wykonać, jak miałem coś zdecydować, to zawsze wydawało mi się, wystarczy sobie dobrze pomyśleć, zaanalizować wszystkie możliwości, jakie są najlepsze i wziąć najlepsze. Po prostu zdecydowanie matematyczny sposób myślenia. Jakoś to mnie kierowało, ale po prostu osiągałem pewne sukcesy w życiu, I teraz doszłem do takiego stanu, że no dobra, to co teraz? I dalej mam, no się mogę w tym sensie, że znalazłem cudowną żonę, mam wspaniałe dzieci, wybudowałem dom, mam samochód, mam dobrą pracę, ale co teraz? No i co dalej? Jeździć po całym świecie? Dobrze, co to mi przyniesie? I tak właśnie mam to szczęście, że uczestniczę w zborze we Francji, w Słońcu, gdzie pewne rzeczy mnie rozbudzają. Lubię po prostu różne pytania, które mogę się mocno zastanowić. I pewne rzeczy nie rozumiałem, zdecydowanie nie rozumiałem. I potrzebowałem kogoś, żeby jakoś mnie rozbudził, żeby mi powiedział, jak można pogodzić pewne rzeczy, które są zapisane w Biblii, a rzeczy, które dzieją się na co dzień. I ciężko, bardzo ciężko było mi to pogodzić, że tu w zborze się mówi o takich rzeczach, ale jak to mogę stosować w swoim życiu codziennym? Miałam sytuację konkretną, tu w pracy, to z takim człowiekiem mam problem, jak mam to? I ciężko właśnie było pogodzić. I zdecydowałem po prostu, no i jest taki paterstwa, które naprawdę mi dużo pomogli. I pokazywali im, że wszystko, co jest zapisane w Biblii, można stosować na co dzień. Czy w pracy, czy w sklepie, gdziekolwiek. I zdecydowanie to prawda, że zacząłem właśnie w taki sposób postępować, ale nie zapominając właśnie, że zawsze prosić Pana Boga, cokolwiek by się nie wybierało, nawet o zwykłą pracę, czy ja mam zrezygnować z tej pracy, co jestem i sobie znaleźć tą, na obojętnie jakie to właśnie ostatnio dużo staram się i modliłem się. I to jest fajne, że w swoim sercu czułem się już poświęcony. Czułem się właśnie, że Pan Bóg odpowiada na modlitwy i to naprawdę w konkretny sposób i że naprawdę mi pomaga. I sobie myślałem, że dostaję tyle błogosławieństw, nic mi nie dolega. Moje rodzinie tak samo nic nie dolega, jestem zdrowy, a tyle Pan Bóg mi daje. No to w jaki sposób ja mogę teraz młodzieńczyć się? Co ja mogę zrobić dla Niego? I dla mnie jedyna decyzja, która jest najprostsza, to jest oddać własne życie. Własne życie oddać, żebym już od teraz nie segurował się własnymi myślami, tylko to, co właśnie Pan Bóg chce. Jak właśnie, jak On to widzi najlepiej. I żeby, jeżeli Pan Bóg mi daje tą możliwość, że jestem zdrowy, że nam układa się, no to w takim razie pomagajmy innym, pomóżmy tym, co naprawdę potrzebują tego. Wersety różne są, które naprawdę mi też tak dotknęły. Jak apostoł właśnie też, nie apostoł, to Pan Jezus mówi, że błogosławiony jest ten, który zaprasza za siebie biednych, tych, co nie mają co jeść, a nie ci, co są już po kwicie. To dla mnie właśnie takie pewne lekcje są bardzo ważne. I które dla mnie dały po prostu zrozumienie, że jeszcze jedną rzecz taką, co uświadomiłem sobie. Wydawało mi się też, że patrząc nawet na słownik, definicję wolności, to wydawało mi się, że jestem wolny. Mogę sobie jeździć gdzie chcę, wziąć samochód czy samolot, gdziekolwiek sobie pojechać. Jestem wolnym człowiekiem. Ale w końcu tak nie jest. Tak tylko mi się zdawało. Nie byłem wolny. Byłem niewolnikiem grzechu. I wiedziałem, że żeby się uwolnić od tego i być wolnym człowiekiem, to że muszę poświęcić się Panu Bogu, muszę się oddać ofiarze, żeby uwolnić się i żeby tym razem wiedzieć, jaki jest mój cel w życiu. Bardzo ważne. Mówi się, że trzeba szukać królestwa, ale w jaki sposób trzeba szukać? Co trzeba robić na co dzień? W poniedziałek konwencja będzie skończona, wracamy do domu. Jak mamy dalej szukać Królestwa Boga? I mamy się miłować, no ale jak mamy się miłować ze sobą? I pewnie takich pytań, co nadchodzili i staram się w jakiś sposób odpowiadać i przede wszystkim czynić, bo zdecydowanie zrozumiałem, że prawda to nie jest coś, coś martwego. To nie jest tak, że ja tylko idę w niedzielę na 2 godziny i wracam i tyle. Wiara zdecydowanie to jest coś żywego. To jest coś takiego pięknego, które chcemy się dzielić. I wydaje mi się, że to, że teraz poświęciłem się, to, że mogę polegać Panu Bogu, żeby dał mi tą siłę, żeby dał mi tego ducha swojego, żeby mógł gdziekolwiek, gdzie nie będę, czy to z wierzącymi, nie wierzącymi, żebym miał tą wiedzę, to dobre słowo w danym momencie, żeby mógł to powiedzieć i w jakiś sposób przekazać tą dobrą rzecz komuś innemu, żeby u kogoś innego takie ziarenko też mogło być zasadzone i wyrastało, i żeby to mogło dać piękne drzewo i piękne owoce przede wszystkim. Ja się staram właśnie, żeby teraz w swoim życiu, żeby wyrastać, brać przykład właśnie, co najlepsze, tak sam Maria tu powiedział, że można z wykładu wyciągnąć co się chce, jak i dobre, jak i złe rzeczy. W każdym wykładzie da się wyciągnąć coś złego. Ale nie o to chodzi i staram się wyciągać co najlepsze. Zapomnieć o te złe i wziąć i potem to korzystać w życiu codziennym, żebym mógł ja się polepszać i w moim postępowaniu, żebym mógł pokazać się innym, że ja jestem inny, że ja inaczej postępuję. No i to tak będziecie starali, dlatego właśnie podobnie jak tu było powiedziane, będę modlił się tak samo za wszystkimi, co tego potrzebują. Tak samo będę prosił, abyście też się modlili za nas. Nasz ból nie jest duży. Potrzebujemy tak samo i wsparcia, i takiego ducha, takiej gorliwości, żeby to się też rozwijało, żeby młodzi też mogli zostać, żeby też mogli się w tej wierze, żeby poznali to dobre, bo według mnie to jest bardzo ważne. I według mnie, jeżeli wszyscy się kierujemy tą prawdą, to nie ma tak, że prawda jest twoja, moja albo kogoś innego. Tutaj właśnie brat na wykładzie to dobrze wspomniał w liście do Koryntian. Jak oni się kłócili i jedni byli za Apolosem, drugi za Pawłem. I tak samo my nie jesteśmy ani za tym. Jesteśmy wszyscy za prawdą. To jest jedna tylko prawda. I trzymajmy się tym. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za tą wypowiedź. Utrzymajmy tą tendencję. Zanim jeszcze te dwie osoby, to może jeszcze ktoś właśnie z tych osób świeżo ochrzczonych, powiem świeżo ochrzczonych, nie powiem świeżo poświęconych, dlatego że często jest tak, że to poświęcone życie prowadzi się już dużo dłużej i człowiek tylko nie ma odwagi, żeby go okazać. Czy jeszcze może ktoś z tych osób, albo ktoś z młodszego czy średniego pokolenia chciałby zabrać głos? Dobrze, to przekażamy bratu Krzysiowi. Bracie Krzysiu, wciągnij sobie na listę 425 pieśni, kiedyś. Czy ktoś jeszcze chce zobaczyć jakąś rękę w górze? Jest? Gdzie? Bardzo proszę, Dawid.
Z natury jestem osobą, która chowa w sobie wewnętrzną emocję, bardzo głęboko. Ale w tym roku jakoś tak złożyło się, że mam trochę chorą mamę do tego stopnia, że praktycznie od miesiąca nie pracuję, też nie jest w stanie. I jakoś nigdy nie miałem dobrego kontaktu z nią i trudno mi o tym mówić, ale chciałbym bardziej prosić o takie wsparcie, nie dla mnie, bardziej dla niej, przede wszystkim dla niej i również dla mojego taty, który jest wsparciem dla mamy. Ja tego wsparcia nie jestem w stanie jej zapewnić. Jeśli nie ja, to proszę, aby ja też chcę jakoś wsparł duchowo mamy, aby odnalazła spokój jakoś w końcu powróciła do zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Dawid, za twoją wypowiedź, która jest bardzo wymowna i bardzo znacząca. To poprosimy teraz siostry Wiesławę i brata Staszka w tej kolejności.
swoim życiu, o czymkolwiek takim, powiem ostatnie zdarzenia z czerwca, w których Mary brał udział. Przy końcu czerwca mieli piknik zorganizowany na plebanii u księdza. No i oczywiście przyszedł Marek do domu i mówi, że będą tam jechać. Że powiedzieli, że wszyscy mają jechać. A niektórzy mu mówią, ty pojedziesz, a ty do kościoła nie mówisz. I było akurat zebranie i ona mówi, że wszyscy wyjeżdżają do Zabrza. Ja mówię, Marek nie jedzie. A dlaczego? Ja mówię, Marek ma co iść w domu, a źle by się czuł pomiędzy bogami papierowymi. Bo on zna jednego Boga. Na drugi dzień Marek nie brał oczywiście w tym udziału, bo on nie bierze udziału w żadnych wigiliach, w żadnych takich tych zgromadzeniach. I jechali na wycieczkę trzydniową, czy czterodniową. Jechała pielęgniarka, która miała zwracać uwagę na Marka, gdyby zasłał, żeby mu natychmiast udzieliła pomocy. Ale przyszedł wieczór po kolacji. No i Marek zaczął mówić modlitwę. Pierwszy dzień, drugi dzień. W końcu zawołali terapeutów i kazali Markowi publicznie się pomodlić. I rozwiązała się dyskusja ogromna. Jak to jest? Jaka to jest różnica pomiędzy nimi, że oni do kościoła nie chodzą, a on tak się mówi. Dla mnie, gdy się o tym dowiedziałam, było to wielkie, naprawdę zbudowanie. Dlatego, że kiedyś, jak jeszcze dawniej, byłam kiedyś opiekunem dla 5 chłopców. I jeden zachowywał się, no nie tak, jak powinien. I kiedy przyszedł wieczór i kazała mi mówić modlitwę, każdy tak, jak potrafi, to on powiedział, że on nie umie się pomodlić. Ja mówię, ale brzydko mówić. Potrafisz. Kto cię tego nauczył? I mówię, uważaj, będziesz mówił Ojcze nasz, ja będę mówić nie wyrazami, będę mówić zdaniami, a ty będziesz całe zdanie po mnie powtarzał. Był bardzo zawstydzony, ale się bardzo do tego się tak przyłożył. I uważam, że było to po prostu zaniedbanie rodziców. Dlatego, że Marek jest jeden pomiędzy nimi, dlatego, że to nie jest jakieś zrzeszenie katolickie. Ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że tam, gdzie on pracuje, to wszyscy są właśnie katolikami. Tyle chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że czasem bez słów można w kimś wzbudzić zainteresowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cieszymy się bardzo, że brat Marek, bo dzisiaj tak go nazwę, często mówimy o nim Marek, ale to jest brat Marek, tutaj został ochrzczony, jest też świadectwem. Takim, jakim jest, takim człowiekiem, jakim jest też świadectwem dla innych ludzi. I że siostra Wiesława głosi Ewangelię, ja ile ma siły, ten, kto ją zna, to wie, że nie przepuści nikomu żadnej okazji, więc drżyjcie innowiercy i drżyjcie niewierzący, jeśli jesteście w okolicy, bo siostra Wiesława zawsze wam coś powie. Myślę, że tego zaangażowania też możemy się od niej uczyć. I poprosimy brata Stasia Wila.
Teraz chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami ostatnich chwil. Jest to motywowane tym wydarzeniem bardzo wielkim, które mieliśmy przed chwilą wcześniej, związane z chrztem. I muszę powiedzieć, że zawsze u mnie wewnątrz, osobiście tak, nie było to takie łatwe przyjmować i akceptować. Nieraz się tak mówi potocznie, że chrzest to jest tylko symbol. Ja zawsze podchodziłem do chrztu w wodzie, o tym mówimy, jako coś więcej niż symbol. Coś, co daje osobiste, szczególne przeżycie. I to nie tylko dla tych, którzy uczestniczą w tym, ale i również dla nas wszystkich. Nie tylko dla rodzin, ale dla wszystkich braterstwa. I tutaj muszę przyznać, że brat Andrzej w wykładzie mi podsunął taką pewną myśl, która oczywiście nie jest żadna jakaś tam nowością, ale u mnie tak wybrzmiało tak w sposób jakiś taki świeży. To było słowo, czy dzisiaj braterstwo, bracia, siostry uczestniczą w świadectwie, w osobistym świadectwie. I to określenie świadectwo tak gdzieś mnie pobudziło, że postanowiłem wyznać to. Ja myślę, że to szczególne świadectwo, my mówimy ofiara, ale mówimy również uczestnictwo w przymierzu z Panem Bogiem i w społeczności ciała Chrystusowego. I to są takie głębokie mądrości, które bardzo dobrze jest zgłębiać i pochłaniać, to by przyswajać sobie. Ale myślę też, że o ile ci braterstwo mają szczególną społeczność w nawiązaniu przymierza i osobistej więzi z naszym Panem Ojcem Niebieskim, to również nawiązuje i z nami wszystkimi. I myślę, że to określenie świadectwo w obrębie chrztu i ofiarowania to jest bardzo tak wielostronnie działające, nawet bym powiedział zwrotnie, że o ile przychodzą nowi braterstwo do zboru i stanowią takie nowe świadectwo ich nowego narodzenia, to o tyle to jest nie tylko mobilizujące, ale i zobowiązujące nas wszystkich uczestników, zborowników, byśmy my to świadectwo odwzajemniali dla nich. I myślę, że ciąży na nas duża odpowiedzialność. Czy to będą młodzi poświęceni, czy w średnim wieku, czy nawet i starsze osoby, winniśmy uszanować to świadectwo ich ofiary i jakby odwzajemnić się. Oczywiście z oczekiwaniem patrzenia, jak Pan Bóg będzie to odbierał i będzie błogosławił. To co mówił Samuel, to co mówił Robert, że jest to zauważalne. Kierownictwo, błogosławieństwo i odpowiedź Pana Boga. Tylko Pan Bóg potrzebuje współpracowników. I Pan Bóg będzie zawsze dawał, tylko dobrze by było, gdybyśmy my również starali się ogarniać tych nowych braci i sióstr. Miłością, ale w czynie. Też bym chciał jeszcze spojrzeć na taki jeden myśl, którą tu brat Andrzej wspomniał, która też jest jakąś inspiracją dla mnie od dłuższego czasu i takie określenia, co mówi się, że udzielamy chrztu w imieniu Chrystusa, czy też w śmierć Chrystusa, czy w uczestnictwo ciała Chrystusa. To są takie różne określenia i one są spójne, tak jak was pomysł. One wszystkie są zbieżne. Ale bardzo dobrze by było, gdybyśmy wszyscy uczestnicy, na ile nas stać, umieli przekazać istotę tego. Myślę, że to by było takie budujące, takie wymiarze, takie, można powiedzieć, wiary, gorliwości i w tym budowaniu, w duchowym budowaniu, bo oczywiście to wszystko ma wymiar duchowy, emocjonalny, ale też w tym intelekcie nowego stworzenia. Także bym to chciał tylko tak zakończyć, że to te wydarzenie to w jakiś sposób osobiście mnie pobudziły do tego, by przekaz taki ze swojej strony złożyć i prosić wszystkich braterstwo, by wspierali wszystkich, którzy się ofiarowują teraz i na wszystkich innych, jak również co wcześniej uczynili za przymierze, byśmy prawdziwie stanowili rodzinę taką Chrystusową. I jeżeli braterstwo, to prawdziwie takie braterstwo na dobre i na złe, we wszystkim. Jeżeli pomagamy, to pomagamy. Jeżeli płaczemy, to wszyscy płaczemy, bo czujemy to. Dziękuję.
Dziękuję, bracie Stasiu, za twój pozytywny przekaz i za to wezwanie do tego właśnie braterstwa na dobre i na złe. Chociaż czasami mamy taką tendencję, żeby się koncentrować na rzeczach, które nas różnią. To jest taka normalna ludzka rzecz. Jak się pokaże całą taką mozaikę, gdzie wszystkie elementy pasują, a jeden jest niepasujący, to nasza uwaga naturalnie się skoncentruje na tym jednym, który nie pasuje. I my czasami też widzimy mnóstwo rzeczy, które nas różnią, ale często nie widzimy całego morza rzeczy, które mamy wspólne. Dziękuję jeszcze raz, Stasiu, za tą wypowiedź. Bratesto, mamy czas jeszcze na jedną lub dwie krótkie wypowiedzi, ale jeszcze może by przed nimi możemy posłuchać jeszcze jednej pieśni.
Oh.
mikrofon, proszę poczekać ten mikrofon jeszcze.
Ja bym chciała podziękować Bogu. To nie jest takie zeznanie, tylko podziękowanie za moje życie. Dlatego, że ja często byłam bardzo w szpitalu, dużo często chorowałam i zawsze jak przychodziłam wytrwale i lekarze mi się pytają, jak się pani czuje? Ja mówię, dobrze. Jak się pani dobrze czuje, jak pani chora jest bardzo? A ja mówię, panie doktorze, chora jestem, ale mówię, nie odczuwam tej choroby tak. To co to pani robi, że pani tak nie odczuwa tej choroby? A ja mówię, że jednak do Boga się modlę i jednak pan mi tu pomaga. I poszłam do lekarki takiej alergolog i ona mówi na serce, i ona mówi tak, nie, i do alergologa, i do kardiologa. I ona mówi tak, proszę panią, pani jest poważnie chora. I nawet dała mi jeszcze inne leki. Mówi, pani powinna, mówi, jakoś do szpitala się, ja mówię, nie, ja mówię, nie jestem specjalnie tam, nie czuję specjalnie choroby, także nie muszę do szpitala iść. A on mówi, ale wie pani, ale ja bym pani radził, bo ja nie wiem, jak panią leczyć. Pani zawsze jest, dobrze się czuje. A ja mówię, pani doktor, jakoś do Boga się modlę, że już się dobrze czuję. A jak się pani modli? Ile pani zdrowaśku doktorze? A ja mówię, pani doktor, ja zdrowaśków żadnych nie odprawiam, ja się modlę swoimi słowami. A ona mówi, bardzo dobrze. Powtarzyła mnie, że bardzo dobrze, że pani, bo pani i w szpitalu i tu miałam wypadek, też spadłam z szafki i powiedziałam tak na znak. I też byłam w szpitalu na badaniu i mówi, to panią pan Bóg uratował. Przecież pani powinna mieć złamanie tego słupa. Co to pani? A ja mówię, jednak Bóg mnie jakoś przyjmie. I do Boga się modli, jakoś pan Bóg mnie daje. I dlatego jestem bardzo Bogu wdzięczna. I tylko Bogu mam nadzieję i wszystkie takie różne te przejście przez drogę, szłam przez skrzyżowanie. Idę, a auto jedzie. Tak pędzi komina, ale zielone światło mam. Ja przychodzę, siadam, wchodzę na jezdnię, a ta pędzi, zostawił mi samochód i ona wrąbała w Fiata. A druga pani taka obca osoba mówi, proszę panią, panią pan, krzyczy na cały głos na tej ulicy, panią pan był ukocany, panią pan był ukocany. Ja mówię, widocznie mam jeszcze coś w życiu zrobić. Dlatego chciałam właśnie podziękować bardzo i móc mi się tylko do Boga i do Jezusa, żeby Pan Bóg nasz ochronił. Bo ja naprawdę ja już tak mam teraz już takie przekonanie, że tylko Bóg może. Jestem w wieku takim, że już mi nie zależy.
Nie ma takiego wieku.
Jest. Tak, że już mi nie zależy, że już umrę, to umrę, bo w mojej rodzinie to umierali tak. Dwa dni chorowała, w szpitalu odwróciła do ściany, zmarła. Druga, także tak, myślę, że też takie będę miała śmierć lekko. I dlatego miejmy wszyscy Bogu nadzieję i Pan Bóg dopomoże każdej jednej osobie. Tylko trzeba czuwać i naprawdę modlić się do Boga i wszystko to czynić, co w Biblii pisze i co Jezus nauczał nas. To powinniśmy to właśnie o to się powinniśmy modlić i to czynić, kiedy zrobimy skupić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Siostra, jak masz na imię?
Irena,
dziękuję ci bardzo, siostro Irena. Dobrze zakończyłaś to wszystko, bo to dobre słowa są na zakończenie. Siostra Irena powiedziała tak, że siadła tu po to, żeby podziękować Panu Bogu, że nie będzie dużo opowiadać, no trochę opowiedziała, ale przede wszystkim to, co powiedziałaś, siostra Irena, to jest dziękujemy ci, Panie Boże, że tyle dobrych rzeczy nam dajesz, że tu jesteśmy, że mimo różnych trudności, które każdy z nas ma, większych czy mniejszych, ale że jesteśmy szczęśliwi z Jego drogi, że jesteśmy szczęśliwi z tego, że mamy w życiu przyjaciół, że mamy braci, że wierzymy w to, że to, co nas tu spaja, to oprócz wszystkiego, to nie są tylko więzi towarzyskie. Że nie jesteśmy tylko dlatego tutaj, że się lubimy. Że jednak jest coś więcej, co nas spaja i to jest nasze wielkie święto. Izrael miał swoje święta, kiedy pielgrzymowali, takie pielgrzymki. My takich świąt nie obchodzimy, ale ten sezon wakacyjny to jest miejsce takich pielgrzymek, gdzie spotykamy się na nasze święta. Gdzie jemy trochę lepiej, gdzie ze sobą więcej rozmawiamy, odnawiamy nasze różne przyjaźnie. Możemy o tym porozmawiać. Tak jak kiedyś Izrael w podróży, gdzieś podróżowali do miejsc świętych. Do miejsc, które uważali, że one szczególnie są przez Boga naznaczone tym, Jego obecnością. I myślę, że my też czujemy, że są miejsca, które są naznaczone, w jakiś sposób uświęcone Bożą obecnością przez to, że Jego lud tam się spotyka. Wiele dobrych emocji, dobrych rzeczy się wydarzyło w tym miejscu, na tej sali. Sam to mogę zaświadczyć, będąc tu. Przed nami jeszcze jest kurs, który znowu wypełni to miejsce wieloma bardzo dobrymi rzeczami. I z tego się musimy cieszyć. Panie Boże, bardzo Ci za to dziękujemy, a także będziemy pamiętać w naszych modlitwach. I myślę, bratrstwo, chciałbym polecić to, co powiedziało te parę osób. Pamiętajcie o tych wszystkich małych społecznościach, które gdzieś tam się tworzą, które gdzieś czasami za granicą są pielęgnowane przez braci, którzy potrzebują siły, żeby te społeczności pielęgnować. Ja powiem wam, że czasami czekam na taki moment, kiedy jak będzie jakiś zjazd i będzie sprawozdanie i powiedzą bracia, no tu było tyle zborów, przybył jeden. Czekam na ten moment. Wierzę, że tak się może wydarzyć, że można kiedyś, statystyki odnotują przybycie jednego zboru. Bo rzeczywiście chyba ludzi, którzy chcą Bogu służyć, nie jest znowu aż tak mniej. Musimy w to wierzyć, że ta piękna idea, w której chcemy służyć, że ona też jeszcze znajdzie posłuch, że my nauczymy się być sługami tej idei. Więc o tych osobach pamiętajmy, o tych społecznościach mniejszych też pamiętajmy, o tych, którzy mają serce oddane głoszeniu Ewangelii. Myślę, że ci, którzy tutaj mówili, wielu z nas takich jest. A także pamiętajmy tych, którzy są złożeni słabością swojego ciała, którzy walczą z chorobami. Mówię tutaj o Beatce, o której powiedział jej syn. Także brat Józiu o to prosił. I pewnie wiele niewypowiedzianych słabości na tej sali tutaj jest. I myślę, że wiecie o tym dobrze, jak bardzo właśnie w takiej słabości ciała potrzebna jest siła ducha. I Pan Bóg tej siły udziela. I o niej też się razem wspólnie módlmy. A na koniec przeczytam wam werset o radości i o tym wszystkim, co nas spaja. Skończę ten fragment, który czytałem z listu Jana, który mówił o swoim doświadczeniu, które przekazuje także nam wszystkim. Co widzieliśmy i co słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to wam piszemy, aby radość wasza była zupełna. Amen.